Foolish Flamric. Phase 1, Book 3. Tape 2.
Lesson 90. Translation. Polish-English. Jan Borowski był Amerykaninem i urodził się w Bostonie. Rodzice Borowskiego przyjechali do Bostonu z Polski. Matka Borowskiego często opowiadała mu o Polsce. Po skończeniu uniwersytetu Borowski został profesorem w liceum. W czasie wakacji szkolnych zdecydował się pojechać do Polski. Przed wyjazdem przeczytał kilka książek o Polsce i dowiedział się, że Polska leży w środkowej Europie i że największym miastem jest Warszawa. Warszawa jest położona nad Wisłą, która jest największą rzeką w Polsce. Wisła wypływa z południowej części Polski i płynie w północnym kierunku. Na północ od Warszawy nad Bałtykiem leży Gdańsk. Z Warszawy można pojechać statkiem do Gdańska. W południowej części Polski leży Kraków. Jest to bardzo stare i ładne miasto. Na południowym zachodzie leżą Katowice. W Katowicach jest dużo fabryk, a pod Katowicami są kopalnie węgla. W zachodniej części Polski, która się nazywa Wielkopolska, leży duże i stare miasto Poznań nad rzeką Wartą. Warta wypływa z południowej części Polski i płynie w północno-zachodnim kierunku. Borowski czytał także o Łodzi, która leży na południowy zachód od Warszawy. W Łodzi jest dużo fabryk, które robią materiały na ubrania. Borowski kupił mapę Polski i zamówił bilet na samolot, który odleci do Warszawy z Bostonu 5 lipca o godzinie 14:15. Według rozkładu jazdy samolot ten będzie w Warszawie 7 lipca o godzinie 11. Borowski ma zamiar zostać w Polsce 6 tygodni i myśli, że zwiedzi wszystkie miasta, o których czytał w Bostonie. Reading text. Do namiotu, w którym siedział oficer dwójki, przyprowadzono rannego jeńca, którego złapano przed kilkunastu minutami. Zanim przyprowadzono jeńca na przesłuchanie, zrewidowano go dokładnie. Jeniec nie miał przy sobie broni, ale miał papiery. Te papiery zabrano mu, bo one mogły zawierać wiadomości wojskowe. Przed przesłuchaniem jeńca oficer przejrzał papiery i z tych papierów już dowiedział się czegoś o jeńcu i oddziale, do którego jeniec należał. Teraz po przejrzeniu tych papierów oficer kazał wartownikowi wprowadzić jeńca. Jeniec bał się, była więc nadzieja, że będzie można dowiedzieć się czegoś więcej od niego poza nazwiskiem, stopniem wojskowym i datą urodzenia. Po kilku słowach oficer zdał sobie sprawę, że ten jeniec powie więcej niż powinien. Oficer kazał jeńcowi usiąść, dał mu papierosa i jeniec zaczął mówić. On zeznał, że był na patrolu, który miał rozpoznać wzgórza na południowy wschód od mostu. Trzecia kompania, do której jeniec należy, zajmowała odcinek na grzbiecie wzgórza na północny wschód od mostu. Dalej jeniec powiedział, jaka jednostka znajdowała się na zachód i na wschód od trzeciej kompanii, że dowództwo Baonu znajdowało się około 1 kilometra na północ od stanowisk trzeciej kompanii. Po zapaleniu drugiego papierosa jeniec powiedział, że 57. pułk piechoty ma nacierać w kierunku południowym, a sąsiednie pułki w kierunku południowo-wschodnim i południowo-zachodnim. To natarcie będzie poprzedzone ogniem artylerii i wsparte czołgami. Na pytanie oficera, gdzie znajdują się czołgi i artyleria, jeniec odpowiedział, że widział czołgi koło zakrętu rzeki na północny zachód od stanowisk trzeciej kompanii. O artylerii nie mógł nic powiedzieć. Wiedział on tylko, że jedna bateria będzie wspierać natarcie Baonu, w skład którego wchodzi trzecia kompania. Oficer zapisywał to wszystko, co zeznawał jeniec. Po tym przesłuchaniu oficer wziął jeńca do mapy i jeniec pokazał na mapie to wszystko, o czym mówił. Teraz oficer kazał mu opisać drogę, którą posuwał się patrol. Opisując drogę, pokazywał on na mapie, którędy patrol szedł. Patrol wyruszył ze stanowisk kompanii w kierunku południowo-zachodnim i doszedł do mostu. Kiedy doszli do rzeki, zobaczyli inny patrol po drugiej stronie drogi, który posuwał się w północnym kierunku. Prawdopodobnie wracał z rozpoznania. Po Po tym przesłuchaniu wartownik zabrał jeńca i zaprowadził go do obozu. Po wyjściu jeńca oficer przesłuchujący porównał to, co powiedział ten jeniec z informacjami, które zebrał przedtem. Sprawdzając te dane, przekonał się, że jeniec mówił prawdę, bo wiadomości były prawdziwe. Lesson 91. Reading text. Było to bardzo dawno temu, jeszcze przed pierwszą wojną. W małej wiosce w górach Karpatach mieszkała dziewczynka, której na imię było Zosia. Biedna to była dziewczynka, gdyż nie miała już rodziców i nie miała pieniędzy. Tatuś jej był szewcem i umarł, kiedy Zosia była malutka. Mamusia umarła trochę później, kiedy Zosia zaczęła chodzić do wiejskiej szkółki. Mieszkała więc Zosia ze starą, bardzo starą babcią w małym domu za wsią. Mały to był domek z ogródkiem na kwiatki. Zosia nie miała zabawek, więc bawiła się w tym ogródku. Bawiła się w ogródniczkę, więc była to i zabawa, i praca. Nikt też w całej wiosce nie miał tak pięknych kwiatów i tak ładnego ogródeczka. Przy drodze niedaleko domu babci stał nieduży kościółek. Zosia często chodziła do tego kościółka i zanosiła tam swoje piękne kwiaty. Prosiła ona wtedy Boga, by jej pomógł, gdyż uczyła się dobrze i chciała iść do liceum do dużego miasta, by zostać nauczycielką, ale nie miała pieniędzy. Ksiądz, który znał Zosię, myślał często, że dobre ma ona serduszko i pewno Bóg jej pomoże. Pewnego dnia przyjechała do księdza jego znajoma, bogata wdowa z niedalekiego miasteczka. Powiedziała ona księdzu, że chciałaby zaadoptować jakieś biedne dziecko z wioski, gdyż sama nie ma dzieci. Ksiądz bardzo się ucieszył i powiedział jej o Zosi. Kiedy ta pani zobaczyła czyściutką i milutką Zosię, postanowiła zaadoptować ją i wysłać do szkoły do dużego miasta. I tak pragnienie Zosi się spełniły i została nauczycielką. Nie zapomniała ona oczywiście nigdy o babci i o swoim ogródku i o kościółku w małej wiosce i często tam w czasie wakacji przyjeżdżała. Lesson 92. Translation. Polish-English. Wywiadowca Wąsik miał bardzo trudne zadanie. Miał on znaleźć złodziei, którzy włamali się do biura podróży Orbis. Złodzieje przebili ścianę budynku biura od strony parku i w ten sposób dostali się na główny korytarz budynku, a stąd do biura. Kasa biura była bardzo nowoczesna, ale złodzieje potrafili rozbić ją i zabrać wszystkie pieniądze. Podczas tej roboty musieli oni na chwilę zapalić światło. Przechodzący milicjant zauważył to światło. Chcąc sprawdzić, dlaczego światło się świeci, wszedł do budynku. Złodzieje, słysząc, że ktoś wchodzi, odłamali nogi od krzesła i rzucili się na milicjanta. Zbili oni go tak, że na drugi dzień umarł. Wąsik przypuszczał, że złodzieje także pobili się między sobą i to prawdopodobnie o pieniądze, gdyż znalazł on w biurze kilka połamanych krzeseł, złamaną ławkę pod ścianą i nóż wbity w drzwi. Wąsik miał przynajmniej jakieś dowody. Reading text. Po paru dniach ciężkich walk udało się naszym oddziałom sforsować rzekę i przełamać front nieprzyjaciela po obu stronach drogi biegnącej na północ od rzeki. Z przedmościa poszły duże zagony pancerne na tyły nieprzyjacielskie. Zadaniem tych zagonów było przebić się przez rubież obronną, a potem wykonać manewr oskrzydlający na prawe i lewe skrzydło od tyłu. Jednocześnie inne oddziały starały się przełamać rubież w innych miejscach. Dzięki dobremu współdziałaniu piechoty, broni pancernej, artylerii, saperów, łączności i lotnictwa duże siły nieprzyjaciela zostały oskrzydlone i zamknięte w kotle. Po kilku godzinach dalszych walk zniszczono ostatnie punkty oporu i kilka tysięcy jeńców wzięto do niewoli. Po zlikwidowaniu kotła saperzy rozminowali drogi i wybudowali most o dużej nośności. Drogami tymi szło zaopatrzenie potrzebne do dalszej operacji i ewakuowano też jeńców i zdobyty sprzęt do tyłu. Te oddziały, którym udało się przebić przez nasze linie i uciec z kotła, były pod ogniem naszego lotnictwa. Mieliśmy dużą przewagę lotnictwa i dlatego lotnictwo nieprzyjacielskie rzadko pokazywało się nad nami. Nasze ciężkie bombowce pod osłoną eskadr myśliwskich wykonywały wiele nalotów na dalekie tyły nieprzyjaciela. Celem tych nalotów były fabryki, elektrownie, stacje kolejowe, ważne mosty i ważniejsze węzły kolejowe i drogowe. Miasta w nocy były zaciemnione, a w niektórych, bardziej zniszczonych, wprowadzono nawet godzinę policyjną od zachodu słońca do świtu. Podczas tych nalotów straciliśmy jednak kilka maszyn w walkach powietrznych. Wyniki tych bombardowań widać było wszędzie. Na drogach prowadzących w kierunku frontu leżało dużo zniszczonego sprzętu wojennego. Nieprzyjaciel bez zaopatrzenia nie mógł dłużej walczyć i zaczął się poddawać. Widać już było, że koniec wojny jest bliski. Lesson 93. Reading text. Michał Witkowski, który kilka dni temu został zwolniony z wojska, poszedł do swojego związku zawodowego. Sekretarz związku wysłał Witkowskiego do Urzędu Pośrednictwa Pracy. Siedząc w poczekalni na ławce i czekając na swoją kolej, rozmawiał z bezrobotnymi. W tym czasie było dosyć duże bezrobocie i w poczekalni można było spotkać ludzi wielu zawodów. Siedząc i paląc papierosy, bezrobotni rozmawiali o zasiłkach dla bezrobotnych i ubezpieczeniach społecznych. Kiedy przyszła kolej na Witkowskiego, podszedł on do okienka numer 7. Przy tym okienku pracowała młoda urzędniczka. Ona powiedziała Witkowskiemu, że on może dostać pracę łatwiej niż inni, ponieważ on zna 3 obce języki i umie dobrze pisać na maszynie. Urzędniczka zatelefonowała do państwowej firmy eksportowej Bałtyk i powiedziała sekretarce kierownika o Witkowskim. Potem powiedziała Witkowskiemu, aby zgłosił się następnego dnia o 8 rano do kierownika firmy Bałtyk. Michał, rozmawiając z urzędniczką, zauważył, że była już pora obiadowa i że ona z powodu niego nie zdąży zjeść obiadu. Zaprosił ją więc na obiad. Dziewczyna nie zgodziła się zaraz, ale po paru minutach udało się Witkowskiemu ją przekonać. Wkrótce jechali oni motocyklem Michała do małej restauracji nad Wisłą. Na drugi dzień Witkowski był przed 8 w firmie Bałtyk. Kierownik rozmawiał z nim przez kilka minut. Następnie kazał sekretarce zapisać dane osobiste Witkowskiego. O 9 Michał zatelefonował do urzędniczki z Urzędu Pośrednictwa Pracy, aby jej powiedzieć, że pracuje już w firmie Bałtyk jako tłumacz języka angielskiego i francuskiego. Jego zarobki będą wynosiły 1500 zł miesięcznie. Poza tym będzie on miał ubezpieczenie chorobowe i 2 tygodnie płatnego urlopu rocznie. Lesson 94. Translation. Polish English. W każdym większym mieście jest bank albo nawet kilka banków. Do banku przychodzi codziennie wiele ludzi. Zwykle mają oni wiele spraw do załatwienia. Niektórzy mają w banku swoje konta, a na koncie pieniądze. Jeżeli to jest konto oszczędnościowe, bank płaci im procenty. Niektórzy klienci nie mają konta, a tylko przynoszą czeki, żeby je zrealizować. W takim wypadku klient podpisuje się na drugiej stronie czeku i oddaje go urzędnikowi. Urzędnik sprawdza czek oraz legitymację klienta i jeżeli wszystko jest w porządku, wypłaca tyle, na ile czek był wystawiony. Poza czekami bank załatwia także pożyczki. Jeżeli ktoś potrzebuje pieniędzy na kupno mebli, samochodu, domu i tym tak dalej, może starać się o pożyczkę. Wypełnia on wtedy formularz i składa go w banku. Bank pożycza pieniądze na procent. Klient płaci procent za pożyczenie pieniędzy. Klient, który otrzymał pożyczkę, musi płacić co miesiąc raty, aż pożyczkę spłaci. Ktoś, kto potrzebuje drobnych, na przykład na telefon albo autobus, może także zmienić w banku pieniądze. Reading text. Pan Józef Rościszewski wyszedł z domu o 9 rano i poszedł do banku. Mieszkał on w Warszawie w Alei Armii Wojska Polskiego. Bank, do którego szedł pan Rościszewski, znajdował się w Alejach Jerozolimskich. Pan Rościszewski szedł alejami ujazdowskimi, które są najładniejszą ulicą Warszawy. Po obu stronach ulicy rosną piękne drzewa. Przy alejach ujazdowskich znajdują się ładne parki. Jest tam park ujazdowski i łazienki. Po pewnym czasie, kiedy pan Rościszewski był na placu Trzech Krzyży, zauważył przed kościołem dużo ludzi. Byli to przeważnie starzy ludzie i małe dzieci. Pan Rościszewski przypomniał sobie, że dziś jest 3 maja. Dzień 3 maja był świętem narodowym przed wojną w Polsce. W tym dniu obchodzono rocznicę Konstytucji. Konstytucja ta nazywa się Konstytucją 3 maja i była uchwalona w 1791 roku. Dawała ona Polsce ustrój demokratyczny. Idąc nowym światem, pan Rościszewski zauważył, że ruch na ulicy jest duży. Na skrzyżowaniu Nowego Światu i Alei Jerozolimskiej pan Rościszewski musiał skręcić na lewo, żeby dojść do banku. Kiedy pan Rościszewski dochodził do banku, przypomniał sobie, że ostatnio zmieniono tam organizację i wobec tego podszedł do okienka, nad którym był napis "Informacja". Przy okienku zapytał on urzędnika, gdzie mógłby wpłacić czek na swoje konto. Urzędnik zapytał się go, na jakie konto chce on wpłacić czek? Oszczędnościowe czy czekowe? Pan Rościszewski odpowiedział, że chce wpłacić czek na konto czekowe. Wpłaty na rachunek czekowy były przyjmowane przy okienku numer 6. Przed okienkiem stało dużo ludzi w kolejce i pan Rościszewski musiał czekać 15 minut. Kiedy podszedł on do okienka, urzędnik sprawdził numer konta i dał pokwitowanie panu Rościszewskiemu. Pan Rościszewski chciał zrealizować inny czek. Urzędnik powiedział mu, że wypłata odbywa się przy okienku numer 9. Pan Rościszewski zrealizował czek na 200 zł. Poprosił on urzędnika, żeby mu wypłacił pieniądze w 2 pięćdziesiątkach, a resztę 20. Chciał on jeszcze dowiedzieć się, ile złotych płacą za dolara. Urzędnik odpowiedział, że te informacje będzie on mógł otrzymać przy okienku, gdzie odbywa się wymiana pieniędzy zagranicznych. Płacono tego dnia 24 zł za 1 dolara. Po załatwieniu spraw w banku pan Rościszewski wrócił autobusem do domu. End of tape.